8.40, poranek wnet w studiu Paweł Rabiej, członek Komisji Weryfikacyjnej, szef Rady Politycznej Nowoczesnej i jak się dowiedzieliśmy w sobotę, najlepszy człowiek w tej partii Nowoczesnej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo mi pochlebiły te słowa zresztą, ale tam na tej konwencji padało dużo słów.
Nie moje, ale...
Czasem trafionych, czasem nietrafionych, jak mawiał Jarosław Kaczyński o Antonim Macierewiczu.
Tak w sobotę pana przedstawiano. Nas się boję zapraszać tych innych, skoro oni mają być gorsi od pana ministra. Dobrze, zacznijmy od sobotniej konwencji obywatelskiej. Jest Koalicja Obywatelska. Zaczyna pan w tej samej sali, w której zaczynała kampanię Hanna Gronkiewicz-Waltz. To dobry pomysł był?
Mam nadzieję, że... Znaczy akurat ta sala również przez nas w Nowoczesnej jest dość często wykorzystywana na konwencję. To była konwencja regionalna warszawsko-mazowiecka. No cóż, pewien polityk powiedział, że ważne jak się kończy, a nie jak się zaczyna, więc mam nadzieję, że jeżeli uda się wygrać wybory w Warszawie, to skończymy tę kadencję w innej atmosferze niż pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.
A w jakiej atmosferze kończy?
Nie jest to, trzeba to jasno powiedzieć, najlepsza atmosfera ze względu chociażby właśnie na kwestie reprywatyzacyjne. Chociaż trzeba też przyznać, że bardzo wielu warszawiaków docenia zmiany, które w Warszawie miały miejsce, przede wszystkim poprawienie jakości życia, zmiany komunikacyjne. Warszawa naprawdę się przez te 11 lat bardzo zmieniła.
No trudno, żeby było gorzej przy takim rozwoju gospodarczym. To już pani prezydent musiałaby mieć pełne kieszenie złej woli, żeby warszawiaków gnębić gorszą komunikacją, mniejszą ilością dróg i gorszą kulturę.
No ale ludzie jednak postrzegają, że to były dobre lata dla Warszawy, chociaż rzeczywiście cieniem na nim i to dużym rzuca się kwestia afery reprywatyzacyjnej. To trzeba jasno mówić, bo nie ma co tego ukrywać.
Pytanie, ile tam zasługi włodarza ratusza, ile zasługi Unii Europejskiej i ogólnego rozwoju gospodarczego?
Nie, to na pewno jest oczywiście kwestia i rozwoju gospodarczego i pieniędzy unijnych, natomiast także mądrze poprowadzonych inwestycji, także dobrych inwestycji w komunikację. Jednak w tym względzie bardzo wiele ratusz dobrego też zrobił. Też nie odbierajmy tego pani prezydent, bo tak to jednak było.
Panie ministrze, komisja weryfikacyjna ustanowiła przesłuchania. Dość szokujące. Każda komisja przynosi kolejne szokujące informacje. Ostatnio urzędniczka Biura Nieruchomości mówiła, że był taki rozkaz z góry, przymus, że miesięcznie musicie oddać każdy z was dwie nieruchomości. O czym to świadczy?
No, wydać dwie decyzje, znaczy dotyczące reprywatyzacji, pozytywne lub nie, no ale to trochę świadczy o tym, że jednak
BGN,
ten wydział, który zajmował się reprywatyzacjami, zamienił się w taką fabryczkę, w której pewien rodzaj przymusu wydania decyzji, znaczy takiej presji, że trzeba określoną liczbę decyzji wydać, no powodował, że z oczu została stracona rzecz najważniejsza, to znaczy to, żeby te decyzje były dobre i nie dotykały lokatorów.
Pytałem, o czym to świadczy, mówiąc o tej decyzji, czy to jest tak, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, która bezpośrednio to biuro, jak pan dobrze wie, nadzorowała, musiała mieć świadomość, że jej urzędnicy wysocy naciskają na szybkie, czasami bezrefleksyjne zwroty nieruchomości.
Nie, oni zresztą jak wynikało z...
decyzji, ale często, no przecież tam jest druga część tego zeznania, że osoby, które były zamieszane, prawnicy, deweloperzy, byli częstymi gośćmi w biurze i wpadali raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, żeby sprawy dopilnować.
Nie, no to generalnie tak wyglądało, że BGN, który zresztą działał w trochę innym budynku niż ratusz, bo ratusz jest niestety warszawski, bardzo rozproszony, jest w bardzo wielu miejscach, ja zresztą myślę, że trzeba go mieć w jednym miejscu.
Nie wiem, czy to uratuje Hannę.
Nie, ale to jest tak, że ja bym tutaj jednak położył nacisk na to, że winę za to, co się stało w reprywatyzacji, jednak najbardziej ponosi pazerna grupa, która rzeczywiście naciskała na urzędników, chodziła, wymuszała te decyzje. Zresztą pan Jakub R., urzędnik w warszawskim ratuszu, sam zdarzyło mu się kilka decyzji, które w jakimś sensie też osobiście wymuszał, że one zapadły, więc no rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z grubym takim nieuczciwością urzędniczą przede wszystkim i brakiem nadzoru ze strony pani prezydent. Zresztą od początku mówiłem, jak ta sprawa się zaczęła, że o to mam do niej największe pretensje.
Tyle pan ma tytułów, które ich wynotowałem, nie wszystkie zgoła. To jeszcze jest tytuł kandydata na zastępcę prezydenta Warszawy przy Rafale Trzaskowskim, czy już pan wymógł na pośle Trzaskowskim jakąś deklarację, że jak wygracie wybory, o ile je wygracie, to będzie czystka w ratuszu, wszyscy, całe biuro aut, wszystko od nowa, jak to będzie wyglądać?
Nie, no zmiany są potrzebne, natomiast też trzeba się przyjrzeć bardzo dokładnie, trzeba zrobić audyt i od takiego audytu na pewno zaczniemy. Audyt i tego, co zostało dokonane do tej pory i audyt potrzeb. Ja myślę, że to jest dobry obyczaj, żeby zaczynać urzędowanie, jeżeli nam się oczywiście to uda od takiego audytu. Na pewno część urzędników jest do wymiany, ale na pewno też wielu jest takich, którzy pracują dobrze.
ja miałem poczucie pewnej kakofonii na państwa konwencji, bo część polityków chwaliła Hannę, część mówiła o nowym otwarciu, to ja w zasadzie już nie wiem, czy wy chcecie kontynuować, czy otwierać od nowa, kim wy jesteście?
Nie, no przykład pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w tej właśnie sali, która zaczynała w ogóle swoją kampanię prezydencką, pojawił się dlatego, żeby przypomnieć, że właśnie tak było, że 12 lat temu kampania samorządowa Platformy Obywatelskiej zaczyna się właśnie od tej sali, co dla nas nowoczesnych było też pewną przestrogą, żeby pamiętać o tym, jakich błędów nie popełniać w działalności samorządowej.
Co podpisaliście w sobotę właściwie? To był program, to były porozumienia polityczne, co to było?
Program podpisaliśmy wcześniej. Właściwie mamy wspólny program samorządowy już od dłuższego czasu. Platforma miała swój, my swój, więc uzgodniliśmy tutaj te swoje minima programowe, co w samorządach w ogóle robić, co chcemy w samorządach. Podpisaliśmy porozumienie do sejmików, czyli takie porozumienie, które mówi, jak będziemy razem kandydować, na jakich zasadach.
Tam bez programu wspólnego.
No nie, wszędzie jest program wspólny. Znaczy do sejmików jest wspólny program, też podpisany właśnie w skali całego kraju. Także wiemy, co chcemy, jeżeli chodzi o cały kraj. Jest 12 punktów programowych, bardzo konkretnych. Zależy nam rzeczywiście bardzo mocno na rozwoju regionów, komunikacji, zdrowiu, dostępności do edukacji. Bardzo, bardzo szczegółowy plan. Zachęcam do przeczytania. Natomiast podpisaliśmy
brzmi
też
porozumienie. Bardzo szczegółowo.
No bo jest szczegółowy. Pracowaliśmy nad nim z ekspertami z PO kilka miesięcy i rzeczywiście od razu, jak się zaczęły rozmowy koalicyjne, to była pierwsza rzecz.
Może pan minister nie wyczuł, to była ironia. Szczegółowość, zdrowie, uroda, piękność, bogactwo.
No bo trudno w trzy zdania streścić, co wszystko jest w tym programie, ale on rzeczywiście jest bardzo, bardzo szczegółowy. Jeżeli ktoś ma wolę się z nim zapoznać, to może.
Miałem wolę, może niezbyt głęboko, odwiedzałem wczoraj Sejm, chodziłem do państwa klubu i dostałem tylko stary program. Platformy nie mieli niestety dla dziennikarzy wydrogowanych programów samorządowych, nawet nie bardzo wiedzieli, że taki istnieje.
A no to trzeba poprawić. Taki program myślę, że jest bardzo teraz potrzebny, żeby to pokazywać, że ten program jest, ale podpisaliśmy też porozumienie do Rady Warszawy i porozumienie dotyczące Mazowsza, to znaczy startu tutaj w regionalnego w sejmikach. No to są takie techniczne konkrety, ale też potrzebne.
Wspólny klub po wyborach, te kluby w sejmikach będą wspólne, oddzielne, jak to będzie wyglądać?
Będą wspólne kluby, będzie wspólna nazwa Komitetu Wyborczego, Komitet Obywatelski ze znakiem V Wiktorii, które zapowiada zwycięstwo. Także będzie.
Albo pokój między dwiema partiami, to jest stałe porozumienie, bo jak się rozmawia na tak zwanym OFIE z politykami Platformy Nowoczesnej, to nie mówią, że sytuacja się zmienia z dnia na dzień. W Krakowie nie ma wspólnego kandydata, to jest dwóch różnych, we Wrocławiu podobnież. Więc to jest tak, że ona wisi na włosku, polityczną ta koalicja?
Nie, to nie jest, że wisi na włosku, ona jest trwała. Wiemy, jak idziemy do sejmików, wiemy, jak idziemy do poszczególnych miast. Jest porozumienie w Szczecinie, jest porozumienie w Warszawie, w innych miastach też powoli będą. Ale będą też miasta, gdzie się nie porozumiemy, bo mamy tam na przykład różne interesy. We Wrocławiu popieramy Michała Jarosa, a nie Kazimierza Michała, również Ujazdowskiego. W Gdańsku na pewno nie zgodzimy się i Platforma też nie na poparcie pana Adamowicza. W Krakowie właśnie wystawiliśmy kandydata naszego na prezydenta Krakowa. Zresztą doskonałego człowieka z doskonałym przygotowaniem. Także będą miejsca, gdzie będziemy rywalizować, ale myśmy dawno mówili o formule współkonkurencji, że trzeba gdzieś współpracować i gdzieś z Platformą konkurować, bo jesteśmy dwiema osobnymi partiami.
No właśnie, ale będą wspólne kluby w sejmikach, to już tylko krok, żeby zrobić jedną partię. Po co dwie partie? Są jeden klub w sejmikach, a potem pewnie jeden klub w Sejmie.
Dwie partie są potrzebne, dlatego że my jesteśmy z dużo bardziej liberalnym podejściem. Mamy swoją wyrazistą tożsamość, mówimy o rzeczach, o których Platforma nie mówi, chociażby nie chcę już tych związków partnerskich po raz kolejny przywoływać, ale to jest taki przykład. W gospodarce też mamy dużo bardziej progresywny program. Jednak liberalizm jako taki, no ci, którzy są liberałami, trochę tak są na czele peletonu takich pożądanych zmian.
To, skoro tak bardzo się różnicie, to jak wy wytrzymacie wspólnie w tych sejmikach? Tam też się podejmuje polityczne decyzje.
No ale panie redaktorze, mąż z żoną w małżeństwie też się bardzo różni. No nie są tacy sami, a potrafią wychowywać dzieci, potrafią tworzyć rodzinę, więc po prostu się rozmawia, po prostu się ustala różne rzeczy. My nie mamy problemu, żeby na przykład mówić Platformie, popełniliście poważne błędy w Warszawie albo gdzieś indziej. Nie rządźmy w przyszłości w taki sposób. I ja myślę, że to jest właśnie gwarancja tego, że my zmienimy Platformę i ona się zmieni przez to, że my tak mówimy, a my też będziemy mieli taką czujność, żeby nie popełniać błędów, które się zdarzają i PO, i PiS-owi, i innym partiom.
Jakub R. z panem posłem Rafałem Trzaskowskim pana posłuchają, już będą grzeczni. Od teraz.
No, pan Jakub R. znajduje się w areszcie we Wrocławiu i będzie na pewno odpowiadał za kwestie związane z reprywatyzacją. Tam są poważne zarzuty, łapówek, ale przyjmowania korzyści majątkowych.
Od ponad roku bada pan aferę we Warszawie, aferę reprywatyzacyjną i wiele wskazuje, że na ławie oskarżonych kiedyś powinna znaleźć się Hanna Gronkiewicz-Waltz?
No wie pan co, jakbyśmy tak na tą ławę oskarżonych patrzyli, to ja bym tam posadził również poprzednich urzędników Warszawy, a także polityków i myślę, że w pierwszej kolejności bym tam posadził polityków, którzy nie uchwalili ustawy reprywatyzacyjnej. To byłaby długa ława oskarżonych.
No to trzeba by połowę obecnego Sejmu zamknąć, nie wiem, czy to jest rozsądne.
Obawiam się, że nie tylko w tej sprawie trzeba byłoby. Jeżeli mówimy o zaniechaniach politycznych w Polsce po 89 roku, to politycy mają tu dużo na sumieniu.
A tak się nad tym Gawłowskim użalacie, a pan minister chce połowę Sejmu zamykać. Nie wiem, to
nie
może...
Nie zamykać. Mówić o tym, że są odpowiedzialni za to, że ta ustawa nie została uchwalona.
To może jednak dobrze, że chociaż jeden pan poseł Gawłowski stanie przed obliczem sprawiedliwości. Właśnie, bo tutaj padają ostre słowa. Białoruś, Rosja. Pan się czuje jak na Białorusi?
Mam takie momenty, że się czuję niedobrze z tym, co robi ten rząd, na pewno. Ale nie poszedłbym w tak daleką metaforę.
No to dlaczego pana partyjni koledzy idą i koalicyjni koledzy?
Nie, bo ta sprawa budzi wiele wątpliwości. Oczywiście jest tak, że politycy, którzy muszą być transparentni, przejrzyści, wszystko co robią powinno być jawne, nie powinno być tutaj żadnych zarzutów dotyczących zwłaszcza możliwych korzyści majątkowych. To są rzeczy, które trzeba wyjaśniać. Jeżeli są takie zarzuty, powinny się tym zajmować sądy, prokuratury. Co do tego nie ma wątpliwości. Bo ale powinno dotyczyć tego... to wszystkich bez
Że senator Kogut powinien trafić do więzienia, nie mieliście obiekcji.
Bo mu uważamy,
obecnie, że... chociażby jak było głosowanie, to senatorowie Platformy raczej głosowali przeciwko.
Nie, bo uważamy, że generalnie to jest tak, że jeżeli są jakieś zarzuty, są one uprawdopodobnione, zebrane przez prokuraturę, no to nie powinno być tak, że politycy są świętymi krowami. Ale odkąd prokuratura jest kierowana...
To już nie.
Nie, no właśnie o to chodzi, żeby to nie było tak, że to są nasi. Ja nie będę bronił pana posła Gawłowskiego, bo to nie jest człowiek z mojej partii. Nie będę bronił pana senatora Koguta, nie będę bronił żadnego polityka, któremu są stawiane zarzuty, ale też uważam, że werdyktu w tej sprawie. Po pierwsze, nie powinny wydawać media i politycy bardzo łatwo, bo wydaje go niezawisły sąd. Po drugie, niestety jest tak, że od momentu, kiedy prokuratura jest kierowana przez polityka i jest uzależniona od polityki, jest podejrzenie, że na niektóre sprawy polityka może mieć wpływ. To nie jest dobre.
Decyzję podejmuje sąd, podobno jeszcze wolny sąd, czy już sądy nie są wolne?
Sądy są niezależne, oby pozostały niezależne, oby ich niezależność się zwiększyła, zwłaszcza wobec nacisków Ministerstwa Sprawiedliwości, i oby nam się udało odbudować ich zniszczony autorytet przez 2 lata mówienia o tym, że sądy to jest jakaś sitwa.
Czyli konkludując, aresztowanie pana posła Gawłowskiego to jest Białoruś, czy to jest normalne działanie sądów w demokratycznym kraju?
Budzi ono dużo wątpliwości związanych z tym, że motywy mogły być tutaj polityczne.
Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie na placu Piłsudskiego stoi. Ludzie przychodzą, składają kwiaty, znicze. Pomnik się przyjął. Czyli tak to wygląda.
No zobaczymy, czy się przyjmie, bo jeszcze stoi dość krótko jeszcze. No my podnosiliśmy, że niedobrze się stało, że ten pomnik został zbudowany z naruszeniem, po pierwsze bez zgody władz miasta, jednak naruszeniem przepisów, jako taki fortel pewien, ale też...
Przepisy były zachowane. To, że plac został wyłączony...
Fortel ze strony wojewody myślę, że dobrze oddaje to, co się stało, ale że tak powiem...
Wyjaśnijmy, pan minister od długiego okres od lat mówi, że pomnik powinien powstać.
Tak, właśnie dlatego chciałem
powiedzieć. Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że nie może powstać, więc jeżeli jest jakiś fortel, to w dobrej sprawie. Trzeba się cieszyć.
Ale jednak fortel. No przyzna pan redaktor, że fortel. W dobrej sprawie, ale fortel.
Kiedy źle rządzi się stało... osoba, która ma w ratuszu mafię, jak sama mówi, która bezrefleksyjnie blokuje, to jak jest inne wyjście?
Nie, źle się stało, że ten pomnik powstał w wyniku takiego fortelu prawnego, dlatego, że to jednak się kładzie pewnym cieniem na niego. No jest to w jakimś sensie samowolka. Natomiast źle się stało też, że ten pomnik nie powstał wcześniej, że pani prezydent upierała się, że go nie powinno być, że nie przeszedł ten pomnik świateł, który był fajny. I wydaje mi się, że dzisiaj, no tak jest moje osobiste zdanie, naprawdę nie ma sensu wytaczać jakiś dział przeciwko temu pomnikowi, nie ma sensu z nim walczyć. Ja osobiście nie mam zamiaru z nim walczyć. Zobaczymy, jak go przyjmą mieszkańcy Warszawy.
A Rafał Trzaskowski, bo cały czas chyba podtrzymuje tezę, że trzeba będzie wziąć kilo w pomnik, rozwalić i przenieść.
Nie, Rafał Trzaskowski mówi, że warto byłoby zapytać o to warszawiaków. I zobaczymy, czy warszawiacy się z tym pomnikiem oswoją. Uważam, że akurat jeżeli chodzi o ważne pomniki, a to jest ważny pomnik, ważny dla naszej pamięci, Warto o to pytać mieszkańców miasta. Tutaj no, nie zostali zapytani. Szkoda, że tak się stało. Ja mówiłem panu ministrowi Sasinowi, który był szefem budowy tego pomnika, że wie, gdzie urzęduje szefowa Rady Warszawy, bo startowała na prezydenta Warszawy. Może ją o to zapytać. No, szkoda, że zabrakło woli dialogu przy tak ważnej sprawie, jaką jest pomnik, który ma nas łączyć.
No. No, ma łączyć, a referendum będzie dzielić, jak każdy akt polityczny.
Nie, to
więc
nie,
będzie znaczy, dalej grać pomnikiem, tym razem znaczy, nie. Referendalnie grać pomnikiem.
Znaczy, to nie musi być referendum. Jest dużo sposobów pytania mieszkańców Warszawy. Na przykład dialog społeczny, w wyniku którego emocje mogą zostać rozładowane. Ja osobiście uważam, że z tym pomnikiem od kiedy stanął, bo można było podnosić różne zarzuty w momencie, kiedy stawał, że to rzeczywiście jest wynik pewnego prawnego fortelu. Teraz stoi. Zobaczmy, jakie będą wokół niego emocje. Starajmy się ich nie podsycać. Ważna jest pamięć wszystkich tych, którzy zginęli w Smoleńsku.
Z moich prywatnych obserwacji innych ludzi są tylko pozytywne emocje, bo dużo jest kwiatów, dużo jest zniczy. Zawsze stoi grupka osób, czy się przyjdzie rano, czy wieczorem pod tym pomnikiem jest, więc on jest żywym pomnikiem. Pan już najlepszy duet, chyba tak, takie słowo padło na konwencji obywatelskiej, już jest. Nie wiemy, kto będzie z PiS-u, z kim pan by wolał konkurować, z Patrykiem Jakim czy z Michałem Dworczykiem?
Ja bym wolał, żeby kandydatem PiS-u był Patryk Jaki.
Dlaczego?
Wolałbym po pierwsze dlatego, że jednak warszawiacy Patrykowi Jakiemu coś zawdzięczają w przeciwieństwie do pana ministra Dworczyka, pana posła Dworczyka.
To jest taka...
Komisja weryfikacyjna to jest na pewno rzecz, która poprawiła sytuację wielu mieszkańców,
czyli
którzy ucierpieli na reprywatyzacji.
Pan minister Jaki ma też jasne strony.
A druga rzecz, dla której chciałbym, żeby to był pan minister Jaki, jest taka, że fajnie będzie wygrać z kimś, kto prowadzi aktywną kampanię i kto po prostu jest dynamiczny, więc myślę, że to byłoby też stymulujące dla kampanii Rafała Trzaskowskiego i mojej.
Pozytywnie pan ocenia rolę Patryka Jakiego w komisji weryfikacyjnej? To jest dobra robota, tak by pan to określił?
Ogólnie uważam, że komisja była dobrym pomysłem. Myśmy też mieli do tego zastrzeżenia. To jest nowy twór w polskim prawie, ale myślę, że warto, żeby w momencie, kiedy dzieją się rzeczy, które trudno odkręcić, państwo znajdowało takie sposoby, żeby jednak to zrobić i komisja jest takim, powiedziałbym, nowum prawnym. Myślę, że sensownym. Czasem mam zastrzeżenia do tego, w jaki sposób Patryk Jaki wychodzi z roli bezstronnego szefa komisji i pozwala sobie na komentarze polityczne, ale zdarza się to chyba wszystkim członkom komisji.
Tak, właśnie chciałem
już... Ale nie, chyba wszystkim członkom komisji, no po prostu też staramy sobie nawzajem zwracać uwagę na to, żeby jednak pilnować bezstronności komisji. To jest ważne dla decyzji, które komisja podejmuje.
Kiedy ruszą wspólne spotkania pana i Rafała Trzaskowskiego? Bo do tej pory było tak, że Rafał Trzaskowski spotykał się sam i jest pytanie, czy spotykał się legalnie. W tym sensie, czy nie prowadzi przedwczesnej kampanii?
No to nie jest okres kampanii, to jest okres spotkań z warszawiakami. Każdy z nas przygotowując program, przygotowując taką wizję tego, co chce robić, myślę, że ma prawo się spotykać. Nie nazywajmy tego kampanią, to jest okres... Kampania ruszy, jak będzie kampania.
PKW ma trochę inne zdanie.
Kampania ruszy, jak będzie kampania. Spotkania będą nasze wspólne już niedługo.
Bo do tej pory był pan trochę z boku. Trzaskowski się spotykał, pan poseł, pan minister Rafał Trzaskowski się spotykał bez pana.
Nie, no ale
za
nie,
pana plecami
no, ale
trochę.
Nie będziemy chodzić wszędzie razem jak żwirek i mohomorek, tylko generalnie jest tak, że Rafał Trzaskowski będzie prowadził swoją kampanię, ja będę prowadził swoją kampanię, wspierającą kampanię Rafała Trzaskowskiego oczywiście. To będzie w czasie kampanii, a teraz robimy konsultacje z mieszkańcami, wskazujemy na różne problemy, robimy konferencje prasowe wspólne. Będziemy mieli spore wystąpienie na kongresie samorządowym w Krakowie niebawem pod koniec miesiąca, takie o trendach, które zmieniają polskie miasta i światowe, żeby spróbować też natchnąć samorządowców do takich zmian, pokazać, jak myślimy o zmianach w Warszawie, więc będzie sporo takich spotkań.
No dobrze, na koniec szybciutko konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, że politycznie was ta konwencja przykryła, bo u was dużo było epitetów, dużo było emocji, dużo było oskarżeń, chyba trochę mało konkretów. Tu z kolei było dużo konkretów. Piątka Morawieckiego to jest dobry pomysł dla Polski, tak jak dobrym pomysłem okazało się 500+.
No to były dwie różne konwencje. Myśmy zrobili samorządową, taką, która właśnie była dotyczyła Mazowsza, a tam była wielka pokazówka partyjna, która miała przykryć olbrzymi skandal, jakim były nagrody przydzielone przez panią premier ministrom i samej sobie przez panią premier. No
chyba
jak się ma
udało.
Takie problemy, to trzeba przykrywać je dużą
Ale
dużym show.
pan mówił o liberalnym programie gospodarczym, mały ZUS, mniejszy CIT.
Mały ZUS, bardzo dobry pomysł, okej. Okay. To jest ZUS rzeczywiście jest bardzo dużą zmorą dla małych przedsiębiorców. CIT to jest w ogóle pomysł nietrafiony, dlatego że większość przedsiębiorców jest na PIT-cie, więc to w znikomym stopniu ulży. Jeżeli ulży, to dużym korporacjom i dużym firmom, które są w Polsce. Wyprawka, ewidentnie kiełbaska wyborcza jesienią przed wyborami. Żeby zrobić to dobrze, to trzeba było rozszerzyć to też o inne kwestie typu żłobki, czy też możliwość. Znaczy to jest po prostu no, typowa taka, powiedziałbym, zagrywka PR-owa, nie coś, co będzie miało
głębszy sens. Jeżeli ktoś ma dzieci, to bardzo się cieszy, nawet w naszej redakcji. No,
oczywiście, że się wszyscy ucieszymy z 300 zł dodatkowo. Ja też myślę, że ważne, żeby każde dziecko, które idzie do szkoły, nie miało na przykład tego poczucia, że ma gorszy tornister albo nie ma jakiejś książki. Sam takich dylematów doświadczałem, więc to jest pomysł, który się na pewno spodoba. Ale pamiętajmy, w jakich okolicznościach ten pomysł powstał. Gdyby nie było rozdanych nagród, PiS nie zaproponowałby tego pomysłu, bo by mu to do głowy nie przyszło. A tak to ministrowie dostali przykaz, że muszą coś wymyśleć.
Tego nie wiemy, chociaż większość
wiemy,
z tych...
Wiemy.
Ja nie wiem skąd pan minister wie, wiedzy nie mam, ale mały ZUS to jest ustawa stara, sprzed 2 lat, która się proceduje.
No więc dlatego mówię, że to jest otwarcie szuflady, w której są różne pomysły i na gwałt trzeba było wyciągać jakieś pomysły
nie
szuflad.
Nie na gwałt, tylko one istnieją. Dostępność plus...
Na gwałt z powodu problemów.
Ostatnie pytanie. Ryszard Petru padł na konwencji raz. Nazwisko, czy nie padł, tylko nazwisko i imię Ryszard Petru z pana ust. Nikt o Ryszardzie Petru nie pamiętał, tylko pan.
No, powiedziałem o tym dlatego, że Ryszard zaczynał te rozmowy koalicyjne i warto o tym pamiętać, że on rozpoczął nasze porozumienie warszawskie, więc myślę, że sensownie było mu za to podziękować.
Jaka będzie polityczna przyszłość Ryszarda Petru?
No mam nadzieję, że w Nowoczesnej i plan Petru, nad którym pracuję, też będzie takim planem, który wskaże, będzie takim trochę drogowskazem też kierunku gospodarczego dla całej opozycji. W tej chwili w ogóle zastanawiamy się, jak współpracować ze sobą szerzej niż tylko Nowoczesna i PO, obejmując tą współpracą również inne partie, inne ruchy. Zastanawiamy się nad formułą już współpracy, nie na wybory samorządowe, bo to wiemy, tylko na europejskie i parlamentarne.
Ma pan nadzieję, to znaczy, że jest jakaś inna możliwość. Pan poseł Zębaczyński wprost mówi, że Ryszard Petru może odejść i droga wolna.
Każdy może z nas gdzieś odejść, każdy z nas może zrobić coś innego, ale Ryszard Petru zakładał Nowoczesną, zakładałem ją razem z nim.
Nie było go nawet na scenie, nawet go nie zaproszono na scenę, żeby stanął razem z liderami. No, a w ogóle był na konwencji?
Nie jest tak, że go nie zaproszono na scenę. Miał wcześniej zaplanowane rzeczy, które mu uniemożliwiły bycie w Warszawie. W ogóle nie było
go
w Warszawie
nawet
wtedy.
Nie przyszedł na konwencję?
Nie to, że nie przyszedł na konwencję. No, ma się w polityce dużo różnych zobowiązań.
Jaki jest ważniejszy
wcześniej
punkt
podjęty.
Niż wielka konwencja, którą on zaczynał zjednoczeniowa w Warszawie? To cóż może być ważniejszego dla polityka?
To był
poza
ważny.
Wyjazdem na Maderę.
Akurat to nie była Madera, natomiast że tak powiem, nasz kalendarz polityczny też bardzo często jest planowany przez wydarzenia, które gdzieś tam wcześniej sobie zaplanowaliśmy, spotkania z ludźmi, wyjazdy, rozmowy, więc no, akurat wtedy go nie było.
Pan sobie
co nie znaczy, że nie zaczynał tego porozumienia.
Sytuację, że Ryszard Petru wyjdzie z Nowoczesnej?
Trudno mi to sobie wyobrazić, bo uważam, że ktoś, kto zakładał partię, ktoś, kto nadał jej też takie podwaliny tożsamościowe, że powinien zrobić wszystko, żeby ona rosła w siłę i powinien robić wszystko też, żeby wspierać obecne kierownictwo partii.
Zobaczymy, jaka będzie przyszłość Ryszarda Petru. Przyszłość pana ministra jest oczywista. Kampania wyborcza już za 6 miesięcy wybory, więc czasu coraz mniej.
Czasu coraz mniej, pracy będzie dużo. Chcemy rzeczywiście zaproponować warszawiakom solidny, uczciwy kontrakt dla Warszawy, taki, który będzie skutkował lepszą jakością życia w mieście. Z mojej perspektywy to jest najważniejsze, żeby po prostu na tym się skoncentrować.
Antoni Opeński już jest w studio, zaraz przegląd prasy, ale ja zapomniałem zadać pytania o poszerzoną koalicję, bo o tym mówił Rafał Trzaskowski, że koalicja będzie poszerzona, że będzie więcej podmiotów, ale chyba nikt się nie kwapi, kto jeszcze może dołączyć w Warszawie do państwa.
Myślę, że...
Ruchy miejskie też niespecjalnie przybierają nogami, żeby do Platformy iść.
Ale tu nie chodzi o to, żeby to była Platforma, dlatego że w tej chwili Koalicja Obywatelska jest podmiotem stworzonym przez Nowoczesną i Platformę. Wypracowaliśmy jej ramy, natomiast spokojnie możemy do tego porozumienia dołączać inne partie, inne organizacje, inne osoby, które chciałyby startować wspólnie z list Koalicji Obywatelskiej. Będziemy to robić, będziemy rozmawiali.
Jest możliwość, żeby miasto jest nasze, chociażby wstąpiło razem, czy inicjatywa pana Jana Śpiewaka?
Będziemy na pewno o tym z Miasto Jest Nasze rozmawiali. Ja taką propozycję Miasto Jest Nasze składałem. Wiele postulatów, które ma na swoich sztandarach Miasto Jest Nasze, jest w naszym programie, który opracowaliśmy z Rafałem Trzaskowskim. Będziemy zresztą te postulaty realizowali, bo Miasto Jest Nasze ma bardzo wiele słusznych postulatów.
Na koniec, panie ministrze, konkret, to jest tak, że są realne szanse, żeby jeszcze ktoś dołączył? Tak to wygląda?
Ja uważam, że to byłoby racjonalne, jeżeli ktoś, stowarzyszenia, organizacje, partie polityczne nie zechcą do nas dołączyć, no to powiemy trudno. No i tak będziemy realizowali taką wizję i taki program, jeżeli uda nam się wygrać wybory, który bardzo wiele z tych organizacji i partii dla Warszawy ma.
A dla pana nie byłoby milej być razem z Inicjatywą Polską, z Lewicą, z Jankiem Śpiewakiem niż z Platformą Obywatelską? No.
Mi w ogóle byłoby miło być w bardzo szerokim bloku, ale dziwię się, bo kiedy w listopadzie namawiałem różne ugrupowania do podpisania porozumienia warszawskiego, takiego bardzo ogólnego, które mówiło o tym, co w Warszawie trzeba zrobić, to widziałem, jak bardzo ludzie nie potrafią dojrzale współpracować. Po prostu grzechem wielkim polskiej polityki jest to, że ludzie nie umieją ze sobą współpracować i myśmy z Platformą Obywatelską, jako Nowoczesna, ten grzech zmazali, to znaczy potrafimy się porozumieć. To jest wielkie zwycięstwo moim zdaniem. Powiem w ten sposób. Osiągnęliśmy wielkie zwycięstwo. Już teraz, porozumiewając się.
Kto ogłasza zwycięstwo na początku, ten chyba obniża swoje szanse na zwycięstwo końcowe.
Mówię tylko o samym porozumieniu. To jest naprawdę zwycięstwo i tak to będę przedstawiał. Ludzie nie potrafią się porozumiewać. Myśmy to zrobili.
Panie ministrze, musimy kończyć. Paweł Rabiej, członek Komisji Weryfikacyjnej, kandydat na zastępcę prezydenta w Warszawie, Nowoczesna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, a już za chwilę przegląd pracy.